Czy Pismo Święte porusza tematy, zagadnienia, które są całkowicie bez znaczenia, nieważne? Myślę, że odpowiedź nasuwa się sama, ona jest dosyć oczywista. Większość z nas powiedziałaby, że nie. I jest to prawdą. Jeśli o czymś Pismo Święte mówi, to znaczy, że to było na tyle ważne, na tyle istotne, że Bóg poświęcił temu czas w swoim Słowie. Oczywiście może być też tak, że na pewnym etapie dla nas osobiście pewne rzeczy są mało ważne lub nieważne. Dla innych na tym etapie te rzeczy mogą być ważne lub nawet bardzo ważne. Ale później to się zmienia. To się może zmieniać. Ale też musimy być uczciwi i też musimy umieć spojrzeć na to, że w Piśmie Świętym są zagadnienia absolutnie najważniejsze. I wiemy, że te zagadnienia absolutnie najważniejsze to dotyczą osoby Boga, kim Bóg jest, Jego natury, Jego charakteru, Jego działania. Te sprawy absolutnie najważniejsze to plan zbawienia. Oczywiście od początku, od ogrodu Eden, aż do momentu, w którym Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. I myślę, że do takich też tematów możemy zaliczyć, jak żyć, aby się Bogu podobać. Te rzeczy związane z relacją człowiek-Bóg. Obok tego mogą występować zagadnienia już tej półki, nazwijmy to, ważne. I na pewno w tym obszarze, przynajmniej ja mógłbym zaliczyć historię Izraela i wynikające z tego nauka. Mógłbym zaliczyć dzieje poszczególnych postaci biblijnych, ich życiorysy, ich życie. I też no oczywiście tutaj możemy to rozszerzać, nie chciałbym w jakiś szczególny sposób to teraz rozbudowywać. I oczywiście możemy w Biblii znaleźć zagadnienia mniej ważne, takie jak na przykład geografia Ziemi Świętej. Ona tam jest bardzo szczegółowo podana. Jak opisy budowli, które Bóg zbudował, kazał zbudować. Czy na przykład rodowody. One dla nas mogą być w ogóle nieważne, ale w pewnym okresie dla kogoś były ważne. Ale mówimy z dzisiejszej perspektywy. A my zrozumiemy to, że Pismo Święte, mimo tego, że nie porusza tematów, które są w ogóle nieistotne, nie zajmuje się takimi rzeczami, Bóg, jeżeli coś zapisywał, to miało znaczenie lub ma znaczenie. Raczej ma znaczenie, niż miało znaczenie, raczej ma. Ale w tej palecie rzeczy, które mają znaczenie, o których Bóg mówił, możemy wyróżnić rzeczy najważniejsze, rzeczy ważne i rzeczy mniej ważne. No i teraz jest tak, jak na to spojrzymy, jak ja spróbuję na to spojrzeć, że zdarza się pośród nas, ja nie wierzę tylko pośród nas, ale wśród tych, którzy nazywają się uczniami Chrystusa, że mamy bardzo różny sposób skalowania tych rzeczy. I może to wyglądać w ten sposób, że dla kogoś rzecz jest mało ważna, a dla kogoś ta sama rzecz jest bardzo ważna. Nie wiem, czy spotkaliście się z tym. I odwrotnie. Dla kogoś może być coś bardzo ważne i bardzo istotne, a dla innej osoby to jest w ogóle rzecz drugorzędna i nieważna. Więc już samo ustalenie nie jest takie proste. Jak na to spojrzeć? Myślę, że nikt by z nas nie kwestionował, że najważniejsze rzeczy to są rzeczy związane ze zbawieniem, ale już inne, jak powiedziałem, możemy mieć na to naprawdę bardzo różne spojrzenie. I teraz do meritum sprawy, o czym dzisiaj będę mówił po tym wstępie. Ten wstęp też miał swoje znaczenie, o czym będę dzisiaj mówił. Mianowicie chcę dzisiaj zmierzyć się razem z wami, ale chcę też w sposób o tym poważny mówić, a nie jakiś taki na wesoło, chociaż nie wiem, jak to będzie przebiegać w trakcie, bo nie wszystko jestem w stanie przewidzieć. Chciałbym mówić o tym, w jaki sposób my jako chrześcijanie powinniśmy wyglądać, a szczególnie w jaki sposób my jako chrześcijanie powinniśmy wyglądać w Kościele podczas spotkań, podczas nabożeństw. Nie chcę jak gdyby podawać genezy tego tematu, ale po części zostałem o to poproszony, czy zostało to jakoś tak poddane mi, że musiałem się z tym zmierzyć. A nie chciałem tego robić, wiecie, tak jak nieraz to się odbywa w Kościele, że po kontach rozmawiamy, gdzieś tam w innych źródłach rozmawiamy, Myślę, że najbardziej poważną i odpowiedzialną formułą to jest przyjść za kazalnicę i mieć odwagę stanąć i o tym mówić. No chyba, że ustalimy standard w naszym Kościele, że będziemy sobie o rzeczach różnych, ważnych rozmawiać, wiecie, w kuluarach, a z tego miejsca nie będziemy dotykać rzeczy, które dotyczą też naszego życia. Więc taką formułę przyjąłem i dzisiaj chciałbym was zaprosić do tego, żebyście razem ze mną współpracowali. Mam nadzieję, że dotrwamy wszyscy do końca i spróbujemy jakoś się z tym tematem zmierzyć. I potrzebujemy Bożej łaski, bracia i siostry. Potrzebujemy Bożej łaski do tego. Zacznę od takiego zdania, że Biblia nie podaje jednego wzorca ubioru dla każdego człowieka, czy dla mężczyzny, czy dla kobiety. Nie podaje jednego wzorca z wyjątkiem kapłanów. Kapłan nie miał żadnej dowolności w tym, jak się ma ubrać, kiedy idzie sprawować służbę w świątyni. Nie mówimy o jego prywatnym życiu, kiedy był poza służbą, ale kiedy wchodził do, przekraczał próg przybytku, tu nie miał żadnej dowolności. To było wszystko ściśle określone w najdrobniejszym detalu. Ale jak powiedziałem, Pismo nie podaje jakiegoś jednego ogólnego wzorca, dlatego że też widzimy, że na przestrzeni czasu to się zmieniało i wystarczy nawet spojrzeć na nasze życie, jak już mamy troszkę lat i sobie obejrzeć jakieś zdjęcia czy filmy sprzed 30 lat. I wiecie, że się uśmiechamy. Nie dlatego, że byliśmy tacy młodzi, tacy piękni, tylko jak śmiesznie jesteśmy ubrani. Bo dzisiaj nam się to wydaje śmieszne. Albo jakieś takie, no, dziwne. No zmienia się. To jest po prostu dynamiczne. To się bardzo szybko zmienia. I kiedy nad tym rozmyślałem i rozmyślałem i rozmyślałem, jak na początku ubierali się ludzie? Czy pamiętacie? Jest to zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim wersecie, w drugim rozdziale, w wersecie 21. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Ciekawe. Kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, to nie przewidział dla niego ubrania. Ludzie, pierwsi ludzie, Adam i Ewa, do pewnego czasu chodzili bez ubrania. Co to oznacza? To oznacza, że dopóki nie ma grzechu, dotąd nie ma problemu. Tak? Gdyby nie wydarzenia dalsze, gdyby nie wydarzenia, które miały miejsce, wiecie, w trzecim rozdziale, nie byłoby tematu. Nie wiem w ogóle, czy byłoby to zgromadzenie, ale gdyby było, to byśmy wyglądali tak, jak nas Pan Bóg stworzył. Nie wyobrażamy sobie tego. Ja bym nie chodził chyba na nabożeństwo. No, rozumiecie, że problem pojawił się w wyniku czego? Grzechu. To grzech zrodził problem. To grzech rodzi problem. Przecież wyraźnie czytamy, że człowiek i jego żona, mężczyzna i jego żona byli oboje nadzy i nie wstydzili się. Tak chodzili przez jakiś czas. Tak funkcjonowali w Edenie. Później mamy ten najbardziej smutny i tragiczny rozdział w Biblii, czyli trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwsza Księga Mojżeszowa to jest najbardziej tragiczny rozdział Biblii. I wiemy, że kiedy nastąpił upadek, nastąpił grzech, w wersecie 7 czytamy, wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Poznali dopiero, że są nadzy, tak to wcześniej tego nie widzieli. Nie mieli poznania, że są bez ubrania. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Oto pierwsze ubranie człowieka. Liście figowe i przepaski. No trudno sobie to wyobrazić gdzieś w sztuce. Wiecie, jak to jest przedstawiane. Takie listki wiszące tutaj z przodu. A tutaj mamy bardziej, że to były przepaski jakieś. Zakryli się jakimiś przepaskami. Taki był pierwszy strój człowieka. I tu jest powiedziane, że Adam i Ewa sami sobie to zrobili. To nie było coś, co dał im Bóg. Oni sami odkryli, że jest jakiś problem po upadku, więc zrobili sobie takie ubranie z liści figowych. Niedługo w tym chodzili. Dlatego, że w wersecie 21 tego samego rozdziału mamy takie stwierdzenie. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skóry i przyodział ich. I dla mnie to była ciekawa rzecz, kiedy nad tym rozmyślałem, że kiedy odkryli, że są nadzy po upadku, próbowali temu zaradzić i zrobili sobie przepaski z liści figowych, ale to tylko do pewnego czasu funkcjonowało, dlatego że Bóg zaraz to zauważył i powiedział, że nie, to nie jest ten strój, w którym będziecie chodzić i zrobił im odzienie ze skóry. Jakoś nie chcę długo się nad tym rozwodzić, można by było całe kazanie na ten temat powiedzieć, ale chcę zauważyć, że mamy strój, który zrobił sobie Adam i Ewa i strój, który dał im, Bóg powiedział, w tym będziecie chodzić. Ja pomijam tutaj tą sferę symboliczno-alegoryczną, bo bardzo często te kazania o te dwa fragmenty są zbudowane w ten sposób, że kaznodzieja podkreśla, że te opaski z liści figowych to są nasze starania, a to ta skóra, którą dał im Bóg ze zwierzęcia, to jest to, co Bóg nam oferuje, czym nas odziewa. Przy okazji mamy śmierć zwierzęcia, a więc odkupienie. Ale to jest ta, bym powiedział, sfera interpretacji, która jest drugą sferą interpretacji. Na tym pierwszym poziomie chodzi zupełnie o te rzeczy podstawowe. Mianowicie zakryli się liśćmi figowymi. Tym się zakryli i Bóg uznał, że nie, że będą chodzić na odzieniu ze skóry. A ta warstwa symboliczna, alegoryczna jest warstwą dodatkową, do której możemy się dogrzebać, ale po jakimś czasie. Jak powiedziałem, zostawiam to każdemu z nas, bo gdzieś sami wiemy, co to znaczy, kiedy my chcemy o wszystkim decydować, bo tu jest o tym mowa, oni zrobili, i kiedy Boga wpuszczamy do jakichś sfer naszego życia, kiedy Jemu pozwolimy zrobić coś w naszym życiu. No i dzisiejsze kazanie będzie tak naprawdę rozważeniem dwóch fragmentów Pisma Świętego z Nowego Testamentu, czy jak ktoś woli, z Nowego Przymierza, czy z tej części, chociaż Biblia moim zdaniem nie za bardzo ma części, jest całością, ale tutaj będzie to pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, wersety od 1 do 7. Tym się chcę zająć, najpierw przeanalizowaniem tego fragmentu i później jeszcze jednego z Pisma Świętego. Z pierwszego listu do Tymoteusza. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jego dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie i wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały szkody. Wiecie, właśnie przy okazji tego tematu sięgamy do tego fragmentu Pisma Świętego. Ale po kolei. O czym jest ten fragment Pisma Świętego? O czym jest ten fragment Pisma Świętego, mówi werset 1 i werset 7. Jak gdyby kontekst rozpoczynający i kontekst kończący. Ten fragment Pisma Świętego mówi o relacji pomiędzy mężem a żoną. To jest główna myśl tego fragmentu. Temat, który tu pojawił się w wersecie 3, jest jak gdyby dołożony do istoty tego tematu. A więc ten fragment omawia relacje pomiędzy mężem, pomiędzy żoną, a szczególnie w takim układzie, kiedy jedna strona jest niezbawiona. Tutaj jest, no, to jest jak gdyby główna myśl tego fragmentu człowieka, fragmentu pisma. I dalej ten fragment porusza bardzo jedną ważną rzecz, mianowicie mówi o tym, co jest prawdziwym klejnotem i prawdziwą ozdobą człowieka. Tu jest to jak gdyby pokazane na pierwszym miejscu, wypuklone, co stanowi tą prawdziwą wartość przed Bogiem. Jest powiedziane, że nie to, co zewnętrzne, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma co? Wartość przed Bogiem. A więc kiedy jest mowa o relacji mąż-żona w tym trudnym małżeństwie, jakie tu jest przedstawione, jest powiedziane, że to, co stanowi wartość przed Bogiem, to, co jest prawdziwym klejnotem, to nasz wewnętrzny człowiek. I tutaj jest powiedziane, że ten wewnętrzny człowiek to jest łagodny i cichy duch. Czyli coś takiego bardzo pięknego wewnątrz człowieka. Rozumiemy, tutaj nacisk jest kierowany, czy fragment jest odniesiony do płci żeńskiej, czyli do kobiety. Ale równie dobrze wiemy, że na przykład owoc Ducha Świętego jest już odniesiony bez kierunku do mężczyzny i do kobiety, lecz jest odniesiony do nas wszystkich. Więc ten łagodny i cichy duch koreluje z owocem Ducha Świętego, bo to jest owoc Ducha Świętego. Więc jeśli tu jest nacisk zrobiony, czy fragment jest omawiany w kontekście właśnie kobiety, to chcę powiedzieć, że my jako mężczyźni też nie jesteśmy wolni od tego. Bo to nie tylko przed Bogiem liczy się wnętrze kobiety, a wnętrze mężczyzny się przed Bogiem już nie liczy. Rozumiemy to. Wewnętrzny człowiek. To jest klejnot. To ma znaczenie. To jest rzecz najistotniejsza. I dalej jest podany przykład Sary, żony Abrahama, która była ekstremalnie piękną kobietą. Była tak piękną kobietą, że pożądali ją królowie i wielcy tamtych czasów. Nawet kiedy miała 80 lat. Chcieliby ją mieć u siebie. Tak była piękną kobietą. I dalej jest powiedziane w tym fragmencie, że Sara nie tylko była piękna na zewnątrz. Sara nie tylko była piękna na zewnątrz, ale Sara była także piękna wewnątrz. To jest właśnie to powiedziane. Jest podany jej przykład, która była piękna z każdej strony. Jej wewnętrzny człowiek był piękny i także to zewnętrzne było piękne. A więc, kiedy analizujemy ten tekst Pisma Świętego, musimy mieć takie właściwe proporcje, żeby wiedzieć, że przed Bogiem nie to, co zewnętrzne ma wartość. Nie to, co zewnętrzne się liczy. To, co zewnętrzne na Bogu nie zrobi większego wrażenia. Musimy wiedzieć, że to nie zrobi na Nim większego wrażenia. Dlaczego nie zrobi większego wrażenia? Bo Pan Bóg nas widział we wszystkich możliwych sytuacjach. Nie robi to żadnego wrażenia na Nim. Jak tak naprawdę, jak my wyglądamy, w co my się przyodziejemy, jaki strój na siebie założymy, to dla Niego nie ma znaczenia. Pan Bóg, kiedy patrzy na człowieka, to szuka piękna wewnętrznego, szuka klejnotu, szuka czegoś, co ma jedynie wartość przed Nim i co się liczy. I oczywiście ten fragment Pisma Świętego koreluje z pierwszą księgą Samuelową, kiedy prorok Samuel przyszedł namaszczać synów Isajego na jednego synów Isajego na króla. I prorok, tak jak każdy z nas, zresztą tutaj nie ma co winić proroka, spojrzał zewnętrznymi oczyma i kierował się tym, co widzi. Sugerował się tym, co ma przed sobą. I miał jakieś swoje typy w oparciu o ten zewnętrzny wizerunek. Natomiast Bóg do niego powiedział, do Samuela, nie patrz na to, co masz przed oczyma. Niech nie to będzie najważniejsze, bo nie to zdecyduje, który zostanie królem. Nie ten najprzystojniejszy, nie ten najlepiej ubrany, nie ten najbardziej z dobrą prezencją, nie ten. Ale ja wybieram tego, który jest według mojego serca. Dlatego musimy zawsze to mieć przed oczyma, zawsze musimy to wiedzieć. W każdych okolicznościach powinniśmy to wiedzieć, w każdej sytuacji powinniśmy to wiedzieć, że na Bogu naszą zewnętrznością nie zrobimy żadnego wrażenia. Bo On nas widział, jak byliśmy kształtowani w łonie naszej matki. Bo On nas widział, kiedy urodziliśmy się, jak rodzic widzi dziecko. Bo On nas widzi pod prysznicem, w sypialni, przepraszam. On nas widzi wszędzie. To nie jest przed Bogiem zakryte. Więc nie łudźmy się, że my możemy założyć na siebie jakieś ubranie i że to zrobi na Bogu wrażenie. Dlatego, że bardzo wyraźnie jest powiedziane, że Bóg szuka klejnotu, a klejnotem jest wewnętrzny człowiek, który ma jedynie wartość przed Bogiem. Ale z drugiej strony ten fragment z pierwszej księgi Samuela wyraźnie nam bardzo mówi, że Bóg patrzy na serca, a człowiek patrzy na to, co ma przed oczyma i tego też nie unikniemy. To jest skutek grzechu w Edenie. No taka jest prawda. Grzech w Edenie właśnie spowodował to. I niewielu z nas jest się w stanie wzbić ponad to. Niewielu z nas. Bym powiedział, że prawie nikt się nie stanie zbić ponad to. Zawsze zewnętrzny wizerunek będzie kreował w naszym umyśle pewne wyobrażenie. Ale teraz chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, na którą zwrócił Pan Jezus uwagę, mianowicie to, że szatą można oszukiwać. Strojem można kłamać. Ubraniem można spowodować próbować jakiś dysonans wprowadzić. Pan Jezus o tym powiedział w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale. Werset 25 i 28. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste. Wyda wam uczeni w piśmie faryzeusze obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupi kości i wszelakiej nieczystości. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo, które można okłamać tylko człowieka, nie Boga. Pan Jezus w bardzo ostrych słowach powiedział do grupy ludzi religijnych, że jesteście jak groby pobielane. Bo grób można przyozdobić. Można go w jakiś sposób ubrać ładnie. Ale to, co zostaje wewnątrz, wiemy, co się dzieje wewnątrz. I Pan Jezus o tym powiedział do ludzi, którzy mieli nienaganną prezencję. Którzy wyglądali zewnętrznie na ludzi bardzo pobożnych i bardzo religijnych. Ludzi, do których nie można by się było w ogóle do niczego przyczepić. Powiedział o nich, że jesteście pełni pożądliwości wewnątrz i pełni łupiestwa i skwitował to jak groby pobielane i powiedział później oczyść to, co wewnątrz, aby to, co na zewnątrz było czyste. A więc wracamy do tej myśli z listu Piotra, a ta myśl jest taka, że wnętrze ma największą wartość przed Bogiem. Wnętrze. I nie możemy pominąć wnętrza, a skupić się jedynie na tym, co zewnętrzne. Ja powiedziałem, ono w jakimś stopniu ma znaczenie, ale na pewno nie jest to znaczenie fundamentalne i priorytetowe przed Bogiem. Pójdźmy dalej. Jak w takim razie powinniśmy się ubierać? Jeszcze nie odpowiedziałem na to pytanie. A może inaczej postawię pytanie. Dlaczego to zagadnienie wywołuje u nas tyle emocji? Ja nie znam takiej dyskusji na ten temat, która by była tylko merytoryczna, a nie emocjonalna. Dobrze, że teraz tylko ja mówię. Gdybym wam dał głos, to już by się podziało, podejrzewam. No jestem w tej lepszej sytuacji, że nie polemizuję z wami, tylko przemawiam do was. Dlaczego dyskusja o tym wywołuje tyle emocji u ludzi? Myślę, że z dwóch powodów. Pierwsza rzecz to, że zewnętrze nasze, czyli to jak się ubieramy, czy chcemy, czy nie, jest wyrazem naszego wnętrza. Możemy zaprzeczać, chyba że chcemy to sprytnie kamuflować, co można, podałem to na przykładzie faryzeuszów. Oni to sprytnie kamuflowali. I druga rzecz, ubiór człowieka jest obszarem naszej osobistej wolności. Tak naprawdę nie chcielibyśmy, aby ktokolwiek dotykał tej sfery naszego życia. Nawet mąż, osoba nam najbliższa. Już nie mówię o kimś z zewnątrz. To jest obszar, absolutnie obszar naszej wolności, gdzie chcemy mieć 100%, chcemy mieć 100% dla siebie w tym obszarze. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby zgeneralizować, ale coś w tym jest. Poza tym wiecie, że tak jak na przykład ubiór wyrażał wnętrze, to na przykład mamy wszystkie subkultury. Wszystkie subkultury mają swój strój. I po tym, jak kto nosi dżinsy, wiadomo do czego do się skłania. Do jakiej subkultury. Więc nie możemy pominąć tego faktu, zaprzeczyć, że nasze zewnętrze jest wyrazem tego, co jest w nas. A druga rzecz, jak powiedziałem, sfera, gdzie chcemy mieć 100% wolności. I teraz drugi fragment Pisma Świętego, pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, wersety od 8 do 10. Drugi, który porusza, czy obraca się w tym temacie, spróbujmy go przeanalizować. Chcę tedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Tak jak fragment z pierwszego listu Piotra dotyczył w pierwszej linii relacji mąż-żona, tak ten fragment Pisma Świętego, jego umieszczenie w kontekście, a kontekstem jest na przykład 2:1, przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, a więc kontekstem jest modlitwa, werset 8. Chcę wtedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu. Kontekst wskazuje o ubiorze podczas modlitwy, czyli podczas zgromadzenia. Dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, bo Pismo Święte uwzględnia, że istnieją okoliczności, do których człowiek powinien być adekwatnie ubrany. My to rozumiemy. Że inaczej ubieramy się po domu. Ja po domu tak nie chodzę. Coś podobnego ktoś mówił. Myślałem, że jednak pastor chodzi tak po domu. Inaczej ubieramy się do pracy. Tak? Zależy od też, jaka to jest praca. Inaczej ubieramy się na wycieczkę. Inaczej ubieramy się na plażę. I teraz w tym fragmencie Pismo Święte wydaje się, że to jest kontekst, mówi o ubraniu się na nabożeństwo. Do modlitwy, tam gdzie będzie zgromadzenie, gdzie będziemy się modlić. Taki jest kontekst wersetu 9. I to jest ważna uwaga, dlatego że Powinniśmy to uwzględniać, że okoliczności, albo inaczej, powinniśmy brać pod uwagę okoliczności, czyli gdzie się udajemy, tak powinniśmy wyglądać. I można być ubrany albo za elegancko, albo można być ubrany za... No, to już to mam takie młodzieżowe słowo, ale go nie użyję. Albo można być w ogóle źle ubranym. I celują w tym mężczyźni na przykład. Więc porozmawiajmy teraz o tym, jakie mamy możliwości, jak się możemy ubrać na nabożeństwo. Takie nasze możliwości. My. Gdybyśmy mieli 100% o wszystkim decydować, a myślę, że w wielu przypadkach jednak w tym obszarze decydujemy, jakie mamy możliwości, jak się ubieramy na nabożeństwo. Ja tutaj sobie wybrałem 4 opcje, które zauważyłem w życiu występują. Pierwsza opcja to jest: ubieram się w ulubione ubrania. W to, co lubię. To, co jest dla mnie najwygodniejsze. W tym, w czym się najlepiej czuję. Ale odnosząc to do siebie, gdybym ja dzisiaj przyszedł na nabożeństwo w moich ulubionych dżinsach, które moja żona już mi cerowała ich to chyba nie raz, a jeszcze są moje jeszcze są ciągle najbardziej ulubione. Gdybym przyszedł w ulubionych moich butach, które tak naprawdę powinienem już wyrzucić, ale jeszcze je schowałem, może się przydadzą, bo są moje ulubione. I gdybym się kierował ja osobiście tą opcją ulubione, to nie wiem, czy byście się przyznawali, że to jest pastor waszego zboru. Mało tego. Podejrzewam, gdybyśmy zrobili taką wersję, że na jedno nabożeństwo ubieramy się każdy w ulubione swoje rzeczy. Słuchajcie, zapomnijmy o wszystkich kanonach, konwenansach. Ubierzcie się w to, co lubicie. Podejrzewam, że wyglądalibyśmy dość osobliwie. Ktoś jakby tu przyszedł, to zastanawiałby się, czy przyszedł na nabożeństwo, czy my prosto po jakimś balu karnawałowym jesteśmy tutaj. Mogłoby to naprawdę wyglądać bardzo, bardzo różnie. A więc pierwsza opcja to jest taka, że ubieramy się w to, co lubimy, w tym, co się najlepiej czujemy i każdy z nas takie ubrania posiada. Druga opcja, którą stosujemy w naszym życiu, to ubieramy się oryginalnie. Oryginalnie, czyli tak, aby się troszeczkę z tłumu wyróżnić. Oryginalność polega na tym, że jest jakiś element naszego stroju, tego zewnętrznego, który nas będzie z tłumu wyróżniał. I na przykład tutaj celują w tym artyści. Ja do dzisiaj pamiętam, jak był ubrany Czesław Niemen, gdy ponad 30 lat temu zaśpiewał w Opolu piosenkę "Dziwny jest ten świat". A kto z nas, oczywiście z młodego pokolenia, może nie pamiętacie, nie pamięta Demisa Rusosa, jak się ubierał? Proszę? Jak się, bracie Jacku, ubierał? Ubierał się oryginalnie. To jest domena artystów. Oni muszą się ubrać oryginalnie, dlatego że nie zawsze twórczość ma być zapamiętana, ale ma być co zapamiętana? Osoba, persona ma być zapamiętana. Więc, bracia i siostry, jeżeli my przyjmiemy wersję oryginalności, to pod tym kryje się podtekst bycia zauważonym, bycia dostrzeżonym. No bo jeżeli byśmy wszyscy byli bardzo podobnie ubrani, no to... No oczywiście ja mógłbym się jakoś wyróżnić spośród was dzisiaj i no gdybym miał Rolexa, szkoda, ale nie mam, no to może bym sobie go powiesił albo tak założył, żebyście go widzieli, że go mam. No bo cóż z Rolexa, jeżeli on jest pod koszulą? No bez sensu. Jak już masz Rolexa, to musisz go mieć tak, żeby on był po prostu co? No widoczny, wtedy ma sens posiadanie go. W tym razie nie ma sensu posiadanie go. No chyba, że trzymasz sobie tam w sejfie zamknięte. No. Jaka jest... To jest opcja druga, oryginalny, żeby się wyróżnić. Być zauważonym. Wersja trzecia ubioru, nazwałem sobie to wersja na bogato. Wersja na bogato to jest wersja taka, wszystko co mam najlepszego na nabożeństwo. Najlepszego i najdroższego. Nawet nie jest ważne, czy to jest adekwatne do okoliczności, bo to nie w tym momencie, to nie to się liczy. Tylko liczy się, żeby było ometkowane odpowiednio. Chociaż dzisiaj metki już są nie w modzie, tak na marginesie. Po prostu ubrać na siebie najlepsze rzeczy. I do tego koniecznie dużo biżuterii. Dużo biżuterii. Można powiedzieć, na każdy palec coś. A to będziesz miała wtedy wersję i oryginalnie, i na bogato. Dwa w jednym. Ale muszę wam powiedzieć, że mieliśmy okazję z żoną być w takim kościele, gdzie wszyscy się ubierają na bogato. I to się od razu czuje. Przepraszam, my tym zborem nie jesteśmy. Szkoda, ale no, może nie szkoda, ale nie jesteśmy tym zborem. Ja się czułem troszkę skrępowany. Mimo tego, że byłem ubrany tak, jak przychodzę na nabożeństwo, no tutaj. Ale tak wystrojonych ludzi to ja jeszcze chyba nie widziałem. Absolutnie wszystko, co najlepsze mieli na sobie. A tak a propos, to też nie chcę nikogo jak gdyby oczerniać, ale kościoły z tego ruchu prosperity to jest ich styl. Na bogato. Tam i w tym w zewnętrznym ubiorze to musi być wszystko top, na najwyższym poziomie, łącznie z papierem toaletowym w obligacji. Na najwyższym poziomie. No i opcja czwarta. I ta opcja tutaj w większym stopniu, bo te wszystkie trzy dotyczą zarówno mężczyzn, jak i kobiet, ale ta opcja czwarta dotyczy bardziej tej płci pięknej, mianowicie seksownie. No bo mężczyźnie trudno się ubrać seksownie w ogóle, przynajmniej mi się tak wydaje. Co najwyżej może się obciachowo ubrać. Natomiast kobiety jako płeć piękna no potrafią, mają to w sobie, potrafią się ubrać seksownie. I o co chodzi w ubiorze seksownym? W ubiorze seksownym chodzi o podkreślenie swoich atutów, swojego ciała. I oczywiście niekoniecznie musi być to odsłanianie, bo seksowne może być też zasłanianie. Można się bardzo seksownie zasłonić, ale wzbudzać ciekawość. Intrygować. A więc poza tym jeszcze tak odnosząc to do współczesnej kultury, myślę, że ta seksualność dzisiaj jest bardzo mocno eksponowana. I mnie często śmieszą reklamy, co się sprzedaje rozebranymi dziewczynami. Ale tak trochę ubranymi, nie mówię całkiem. A to prześmieszne rzeczy się tym sprzedaje. Tak naprawdę brat Andrzej podpowiada, że się sprzedaje wszystko. Tym. Chodzi o zwrócenie uwagi, a później już towar jakoś się sprzeda, jeżeli ktoś się nim zainteresuje. A więc, jak powiedziałem, możemy się ubierać, jeśli chodzi o nasze preferencje osobiste, to możemy się ubierać w to, co lubimy. Możemy się ubierać oryginalnie. My jako ludzie możemy się ubierać na bogato i możemy się ubierać seksownie. Oczywiście nigdy nie występuje ta wersja taka klasyczna, bo zawsze to jest miks, tak jak trochę z temperamentami. Człowiek jest dzielony na cztery temperamenty według jakiejś tam starej szkoły, ale nigdy nie jest tak, że masz jeden tylko temperament, jest jeden dominujący i jakieś tam poboczne. To przeważnie w ubraniu jest tak samo. Jest jedna rzecz jakaś dominująca, a inne są wspierające, ale też no, mające znaczenie. Teraz wróćmy do tekstu Pisma Świętego, bo jak powiedziałem, Ten tekst Pisma Świętego z 1 Tymoteusza, 2 rozdział, werset 9. Kontekst mówi o modlitwie, o nabożeństwie. Więc kontekst też, a werset 9 mówi o czym? Pozwólcie, że przeczytam ten fragment najpierw w różnych tłumaczeniach Pisma Świętego. Najpierw nowy przekład Biblii Gdańskiej. Podobnie też niewiasty, aby z godnością i powściągliwością przystrajały się w skromne ubranie, nie w splotach, złocie i perłach, czy wielce wyszukanej odzieży. Biblia Warszawsko-Praska tak tłumaczy ten fragment Pisma. Chciałbym również, aby kobiety ubierały się skromnie, by w trosce o piękno swego ciała zachowały poczucie godności i umiaru. Niech nie gonią za zbyt wyszukanymi fryzurami i za klejnotami ze złota i pereł i za bardzo kosztownymi sukniami. Pozwoliłem sobie przeanalizować wszystkie słowa greckie istotne w tym fragmencie Pisma Świętego. Pokrótce je teraz wam przeczytam. Pierwsze słowo greckie ważne w tym fragmencie to jest kastalo. To słowo znaczy ubiór, strój, a więc nie ma najmniejszych wątpliwości, że w wersecie 9 chodzi o ubiór, o strój. I tylko raz w Nowym Testamencie to słowo występuje właśnie w tym fragmencie Pisma Świętego. Drugie słowo, które występuje w tym fragmencie, to jest słowo kosmos. Znaczy to słowo uporządkowany, skromny, porządny, skuteczny. Uporządkowany, skromny, porządny, skuteczny. Dwa razy to słowo pojawia się w takim brzmieniu w Nowym Testamencie. Trzecie słowo greckie, jakie tu występuje, to jest słowo eidos. To słowo oznacza wstyd, poczucie honoru, godności i szacunku. Dwa razy w Nowym Testamencie występuje. Kolejne słowo greckie, sofrosyne, znaczy zdrowy rozsądek, rozum, opanowanie, powściągliwość. Następne słowo kosmeo znaczy przystojnie się przeozdabiać, ubierać. Greckie polegma znaczy plecionka, splot, splatanie, warkocz. I teraz, kiedy uwzględnimy wszystkie znaczenia słów, tych ważnych, przeczytam, jakby ten werset zabrzmiał z uwzględnieniem wszystkich słów. Podobnie kobiety przez ubranie skromne, uporządkowane, porządne, stateczne, z poczuciem honoru, godności, szacunku i wstydu, ze zdrowym rozsądkiem, rozumem, opanowaniem i powściągliwością zdobiły się, upiększały, przystrajały, a nie plecionymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo bardzo drogimi, kosztownymi szatami. Tak zabrzmiałby ten werset z uwzględnieniem znaczenia, wieloznaczeniowości poszczególnych wersetów, poszczególnych wyrazów użytych w tym wersecie. Powiem tak, zbliżając się powoli do końca. Pismo Święte nie podaje wzorca i normy. To znaczy, nie jest możliwe, aby na podstawie Pisma Świętego zakupić manekina, ubrać go w sposób odpowiedni, postawić tam przy drzwiach i postawić dwie czy trzy osoby, które by robiły taką pierwsze oględziny i na to, i na wchodzącą osobę i mogłyby powiedzieć, to się albo mieści, albo się nie mieści. Takiej wersji nie ma. A więc Pismo Święte nie podaje tutaj takiego wzorcu normatywnego, szczegółowego. Natomiast Pismo Święte podaje to, co przed chwilą przeczytałem. Używa słowo skromność, uporządkowanie, godność, szacunek, zdrowy rozsądek, powściągliwość. Słowa, które każdy z nas rozumie jak chce. I coś wam powiem. W zborze jest tak, to moja osobista uwaga teraz, w zborze jest tak, zaraz to wyjaśnię, że są zwolennicy Unii Europejskiej i są zwolennicy Meksyku. Co to znaczy? Unia Europejska wszystko, co robi, normatyzuje. Nawet długość parówki. Wszystko. Wszystko jest dookreślone. Nawet jak ogórek ma wyglądać. Natomiast Meksyk to jest Meksyk. W Meksyku wszystko wolno. Tam nawet jak ktoś chce w mieście Meksyk, w którym mieszka 30 milionów ludzi, stanąć na skrzyżowaniu i pokierować ruchem, to może nawet nie jest policjantem. Może. Możesz wyjść, założyć sobie odblaskową kamizelkę i będziesz kierował ruchem. Bo to jest Meksyk. Stąd to określenie Meksyk. Jak powiedziałem, bracia i siostry w zborze są zwolennicy, aby wszystko znormatyzować. I są zwolennicy kompletnej wolności. I rozmawiamy z jednymi i z drugimi. Jak powiedziałem, Pismo Święte nie daje tego normatywnego wzorca, ale posługuje się określeniami, które my różnie rozumiemy. Chociaż muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że ten tekst jest tak silny, drugi rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, 9 werset, że powinien nam dawać pewne rzeczy do myślenia. Konkludując. Po pierwsze, przed Bogiem liczy się to, co wewnątrz, a nie to, co na zewnątrz. To jest sprawa absolutnie fundamentalna. Komentując to, powiem tak. Dbajmy o swoje wnętrze. Dbajmy o owoc Ducha Świętego. Dbajmy o to, żeby w nas był klejnot. Druga rzecz. To też z Pisma Świętego wynika. Ubiór powinien być zawsze adekwatny do okoliczności. To nawet z kultury wiemy. I nabożeństwo jest specjalną okolicznością. Możemy to zauważyć w Biblii. Uwzględniajmy to. Trzecia rzecz. Pismo Święte, jak powiedziałem już kilka razy, nie podaje jednego obowiązującego wzorca dla wszystkich. Natomiast podaje pewne określenia, które w zależności od naszej wrażliwości, gotowości poddania się Bogu zastosujemy albo nie zastosujemy w naszym życiu. I żeby zakończyć ten temat, powiem tak. Możemy osądzać jedni drugich. Możemy pogardzać jedni drugimi. Ale w ten sposób niszczymy ten zbór. Niszczymy Kościół. Niszczymy Boże dzieło. Duch Święty w tym nie ma upodobania. Duch Święty w tym nie będzie przebywał, nie będzie pracował. Osądzani pogardzają. Jeżeli ktoś kogoś osądza, to taka osądzana osoba mówi, niech się ta osoba zajmie samym sobą. Niech się albo niech się odsunie od mojego życia. Albo na pewno mi zazdrości. I tak dalej, i tak dalej. Nie tędy droga, bracie i siostry. Droga jest przez to, że będziemy stawać przed Bogiem, każdy z nas. I szukać Pana w naszym życiu. Im więcej bliskości z Bogiem, im bardziej przemienione wnętrze, tym też bardziej i lepiej funkcjonujemy w naszym zewnętrznym życiu. Pora zakończyć. Ciekawe, o czym będziecie dzisiaj rozmawiać po południu. O pogodzie. Zapraszam do modlitwy.